wszyscy, to zadam już pytanie na początek, takie na rozgrzewkę. Jakie są wasze doświadczenia? Co bardziej kształtuje człowieka? Kiedy człowiek odnosi sukces, czy kiedy człowiek doświadcza porażki? Trzeba zrozumieć dobrze to pytanie, zwrócić uwagę na początek, jak myślicie, co bardziej kształtuje człowieka, tak? Bo wiadomo, że młody człowiek szczególnie oczekuje, że życie będzie pasmem sukcesów. Pytanie, czy sukcesy go ukształtują w odpowiedni sposób, czy nie. Kiedy byłem na pierwszym roku studiów we Wrocławiu, miałem taki przedmiot, teologia Nowego Testamentu. I szczerze mówiąc, nie przykładałem się zbyt mocno do tego przedmiotu, bo było wiele pozornie ciekawszych rzeczy na studiach. I nie rozumiałem też wtedy standardów, które panowały na tej uczelni, więc no, trochę tam dałem z siebie, ale niezbyt wiele. Wydawało mi się, że to wystarczy, żeby zaliczyć przedmiot, ale jakie było moje zdziwienie, gdy pod koniec roku wykładowca powiedział: Panie Dawidzie, no niestety muszę stwierdzić, że spotkamy się za rok, musi pan przedmiot powtórzyć. Wracałem wtedy do Bielska pociągiem, rozpoczynały się wakacje, wspaniały czas, a ja miałem takie poczucie porażki, że w sumie zamiast się cieszyć podczas tego wolnego czasu, to będę musiał się trochę martwić tym, co mnie czeka w przyszłym roku. Będę musiał włożyć więcej pracy w studia, żeby ogarnąć nowe przedmioty, a zaliczyć także teologię Nowego Testamentu. Nie chodziło nawet o to, że ucierpiała moja ambicja, bo ten przedmiot nie był dla mnie jakoś super ważny. Bardziej chodziło o taką świadomość, że zmarnowałem czas. Nie wiem, czy to kiedyś czuliście. Na przykład rok, zmarnować rok. Myślę, że wielu studentów, którzy nie uczyli się zbyt pilnie, doświadczyli tego, tak, że musieli rok dłużej studiować. Więc taka świadomość, że zmarnowałem czas, wydawała mi się czymś bardzo przykrym. Wisiał nade mną dodatkowy obowiązek, co sprawiło, że wakacje nie smakowały tak, jak powinny smakować. I pomyślałem wtedy, jadąc tym pociągiem do Bielska, jaki w tym sens? Przecież wykładowca na podstawie moich ocen spokojnie mógł dać mi truje i miałbym spokój, miałbym fajne wakacje. On jednak patrząc mi w oczy powiedział: lepiej, jeżeli pan ten przedmiot powtórzy. Dlaczego tego nie zrobił? Zastanawiałem się, jadąc do domu. Jak myślicie, co nas bardziej kształtuje? Nasze sukcesy? To, że mamy drogę z górki? Czy porażki? Mając 20 lat, nienawidziłem porażek. Myślałem, że no, nie ma z nich nic dobrego. Płynie z nich tylko dla nas jakaś strata, ale szybko zrozumiałem, że myliłem się. Myliłem się i to mocno. Bóg wie, jak postępować z ludźmi, wie, jak postępować ze swoimi dziećmi. Wie, kiedy dopuścić porażkę w naszym życiu, a wie, kiedy pozwolić nam odnieść sukces. On wie, co jest w danym momencie życia dla nas najlepsze. Oczywiście świat tego nie chce słuchać, bo świat chce odnosić tylko sukcesy. Każda porażka to błąd i strata. Od kilku tygodni obserwujemy życie apostoła Pawła i przyznam szczerze, że to niezwykle ciekawy obraz, przyglądać się jego historii. Miał w swoim życiu wiele sukcesów, już od najmłodszych lat. Przez pierwsze 20, może 25 lat jego życie to pasmo sukcesów. Ale później Bóg dopuścił wiele porażek. Używał w jego życiu jednych i drugich, by pomóc mu się rozwinąć. I mam nadzieję, że podczas dzisiejszego wykładu, nieważne czy jesteśmy tu w ośrodku w Bielsku, czy gdzieś online przed ekranami telewizorów, mam nadzieję, że czegoś z tej historii apostoła Pawła się nauczymy. to może przynieść niezwykły owoc, jeżeli dostrzeżemy w porażkach także dobro. Może jesteś człowiekiem, który, jak reszta świata, uważa, że pasmo sukcesów to najlepsza rzecz, która nas może spotkać. Może jesteś takim człowiekiem. A może jesteś człowiekiem, który nie odniósł w życiu żadnego spektakularnego sukcesu. Tak? I siedzisz gdzieś w kącie cichutko, niewiele chcesz od życia, nie sięgasz po jakieś wielkie czy ambitne rzeczy. Może jesteś takim człowiekiem. A może jesteś człowiekiem, i w moim roczniku zdarza się ich coraz więcej, który po paśmie sukcesów zalicza porządną wtopę. No i zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje. Co jest dla nas lepsze, pasmo sukcesów czy porażki? Dzisiaj mamy okazję zobaczyć, co na ten temat mówi Bóg. Mamy okazję popatrzeć, jak wyglądało to w życiu apostoła Pawła. Dobry nauczyciel wie, kiedy pozwolić na sukces, ustąpić, wycofać się, a kiedy pozwolić ponieść jakąś porażkę. Tak jak mój nauczyciel teologii Nowego Testamentu mówi, troszkę cię to będzie kosztowało, ale wyjdzie ci to na dobre. W ostatnich tygodniach przyglądamy się życiu apostoła Pawła i wiem, że niektórzy z was tutaj w ośrodku czy online nie widzieliście czy nie słuchaliście poprzednich wykładów. Można do tego wrócić poprzez naszą stronę, ale historia Pawła, ona się ciągnie i poznajemy jej kolejny etap. Podczas pierwszego wykładu o życiu apostoła Pawła patrzyliśmy na jego początki, jego życia, jego nauki w Jerozolimie. Pierwsze lata jego życia to sukces za sukcesem. Lata szkoły, dzisiaj byśmy to nazwali szkołą podstawową, pod okiem świetnego nauczyciela, poważanego w całej Jerozolimie, człowieka, którego do dzisiaj cytują Żydzi. Więc Paweł otrzymuje świetne wykształcenie. Wcześniej rodzice zadbali, mieli na to środki, a także kontakty, żeby Pawła umieścić w Jerozolimie pod okiem najlepszego nauczyciela, bo Paweł pochodził z Tarsu, a nie z Jerozolimy. Kiedy dorasta, znowu sukcesy, swoją gorliwością przewyższa wszystkich swoich rówieśników, wyprzedza ich. I jego ambicje, co ciekawe, nie kończą się na teorii, czyli nie o to chodzi, że jest najlepszym studentem. On to wszystko zaczął wprowadzać w życie i osiąga spektakularne sukcesy, w tym jego świecie. Aż do momentu na drodze do Damaszku. Ten moment poznawaliśmy podczas wykładu 2 tygodnie temu, kiedy Pawłowi objawia się Jezus Chrystus i powołuje go na swojego ucznia. Paweł traci wzrok na 3 dni, zostaje za ręce wprowadzony do Damaszku, wspaniałego miasta, i tam spotyka Ananiasza, jednego z uczniów Chrystusa, który pozwala mu przejść pierwsze kroki wiary. Później trafia do Jerozolimy, gdzie zajmuje się nim Barnaba. O tym też mówiliśmy 2 tygodnie temu. W Damaszku i w Jerozolimie dzieje się coś, czego Paweł nie rozumie, dlatego że, można powiedzieć, nigdy tego nie doświadczył. Co go spotkało? Opis tych wydarzeń znajdujemy w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zobaczmy na pierwszy fragment. Jeżeli ktoś był na poprzednich wykładach, to będzie go kojarzył. Paweł jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Paweł, Szaweł, występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Scena, którą poznawaliśmy w poprzednich tygodniach. Ale co tutaj odkrywamy dzisiaj, bardzo istotnego? Paweł został powołany przez Jezusa, żeby głosić Ewangelię. I to było jego nowe zadanie. całą gorliwość, jaką posiadał, wszystkie umiejętności, wszystko włożył w głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Gdziekolwiek był. Teraz był w Damaszku, więc postanowił tutaj rozmawiać o tym z ludźmi. Spodziewał się wielkich sukcesów, bo tak działo się w poprzednich latach. Jego wykształcenie, mądrość, gorliwość sprawiały, że cokolwiek robił, odnosił sukces. I teraz wydawało mu się, że będzie podobnie. Występował coraz odważniej. Był przekonany, że jego słowa, też jego świadectwo, tak, bo on był człowiekiem, który prześladował Kościół po nawróceniu, mówi, że ci ludzie mają rację i że trzeba ich słuchać. Był przekonany, że jego bardzo silne świadectwo, osoby, która zupełnie odmieniła swoje życie dzięki Chrystusowi, że zadziała na ludzi w tym mieście. Ale co się stało? Po raz pierwszy Paweł doświadcza innego uczucia niż zwycięstwo. Po raz pierwszy odczuwa ogromną porażkę. Bóg mu nie pozwolił na sukces. Jedyne, co zrobił, tą całą swoją elokwencją, mądrością, gorliwością, to co się zaczęło dziać? Zrobił zamieszanie wśród Żydów. Paweł Boże po raz pierwszy w życiu jest mocno rozczarowany sam sobą. Do tej pory odnosił sukcesy, wydawało mu się, że to jest najlepsze w życiu, a teraz, zaraz po nawróceniu, chociaż Bóg go powołał do tego zadania, nie pozwala mu odnieść żadnego sukcesu. Paweł, głosząc Ewangelię w Damaszku, mógł być niezwykłym świadectwem, o wiele większym i silniejszym niż Ananiasz, który się nim zaopiekował, czy inni uczniowie w Damaszku. Wszyscy go znali z tego, co robił przed nawróceniem. Wydawałoby się, że jest skazany na sukces, ale jak widać, sukces nie zależy tylko od nas. Zależy także od Boga. I Bóg dopuścił w życiu Pawła porażkę. Nic nie zdziałał w tym mieście. No zdziałał, zrobił jakieś zamieszanie i sprawił, że wydano na niego wyrok śmierci. Więc jego bracia, czyli inni uczniowie Chrystusa w Damaszku, pomagają mu uciec z tego miasta w nocy, spuszczając go poprzez zewnętrzną stronę muru. Apostoł Paweł pomyślał, może w Jerozolimie mnie posłuchają. Zobaczmy, co działo się dalej. Następne wersety. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, napełniał się pociechą Ducha Świętego. Pierwsza porażka to Damaszek. Paweł zmierza do Jerozolimy i choć jego życie było ogromnym świadectwem, nie odnosi sukcesu. Znowu po iluś dniach zapada na niego wyrok śmierci. Znowu inni uczniowie Chrystusa w Jerozolimie muszą mu pomóc, aby nie zginął. Odprowadzają go nawet do Cezarei, gdzie wsadzają go na okręt do Tarsu. Tars to jego rodzinne miasto. Więc Paweł po tych przygodach, po wielu latach, po paśmie sukcesów, zwycięstwie za zwycięstwem, doświadcza pierwszych porażek. I chociaż miał silne świadectwo i wszystkie narzędzia, żeby odnieść sukces w tym dziele głoszenia Chrystusa, Bóg nie pozwala mu odnieść sukcesu. Jest jak nauczyciel, który mówi, nie przejdziesz tej klasy, musisz tutaj zostać. I Paweł ucieka w rodzinne strony. Co ciekawe, w ostatnim wersecie tego tekstu czytamy, że Kościół cieszył się pokojem, rozwijał się. Kiedy Paweł znika na pewien czas, Kościół się rozwija i Paweł to widzi. Miał odegrać tam główną rolę, ale Bóg mu nie pozwolił, zatrzymał go w miejscu, mówi, nie pójdziesz dalej, dopóki się pewnych rzeczy nie nauczysz. Teraz zamiast sukcesu o wiele lepsza dla ciebie będzie porażka. I Damaszek i Jerozolima są tego przykładem. Jak myślicie, co jest dla nas lepsze? Młody człowiek zakłada, że pasmo sukcesów to najlepsze, co go może w życiu spotkać. Ale co ciekawe, Bóg myśli zupełnie inaczej. I to nie o to chodzi, że Bóg jest złośliwy albo lubi, kiedy my cierpimy. To wymysł człowieka, taka teologia. W Biblii tego nie znajdujemy. Tak jak celem nauczyciela nie było mnie upokorzyć. Jego celem nie było to, żebym miał zmarnowany czas wakacji. Jego cel był o wiele wyższy i podobnie Bóg postępuje z nami. Pozwala nam czasami doświadczyć porażki, może nawet upaść. Dlaczego to robi? Jest z tego wyższe dobro, którego często nie dostrzegamy, szczególnie jako młodzi ludzie. Bóg jako najlepszy nauczyciel wie, co jest nam potrzebne w danym momencie życia, co nas lepiej ukształtuje, czy sukces, czy porażka, i wybierze drogę, która jest lepsza dla nas. I dla Pawła wybrał porażkę po 20 latach odnoszenia sukcesu. Nie ze złośliwości, ale z dobroci. I Paweł po raz pierwszy w swoim życiu spotyka mur, którego nie jest w stanie przeskoczyć. Wcześniej poprzez to, w jakim domu się urodził, przez bogactwo, które posiadali rodzice, przez kontakty, które posiadał jego ojciec. To wszystko sprawiało, że przeskakiwał kolejne przeszkody i szedł zdecydowanie do przodu. Później, kiedy stał się dorosły, tak samo zaczął sam wykazywać się niezwykłą inicjatywą. Przeskakiwał kolejny i kolejny mur. Wyprzedził gorliwością nie tylko swoich rówieśników, wyprzedził też swoich nauczycieli. Ale teraz, kiedy staje się uczniem Chrystusa, Bóg mówi, dość tego pasma wygranych, bo to do niczego nie prowadzi. To niszczy człowieka, więc zaczęły się porażki. Co więc Paweł zrobił? I to możemy zaobserwować na tym rysunku. Paweł po raz pierwszy musi odpuścić. Po raz pierwszy jego kontakty, dobre urodzenie, bogactwo, wiele lat bycia prymusem w wielu szkołach nie pomaga. Tego muru nie przeskoczy, więc się wycofuje, podkula ogon, chowa się w rodzinnym domu, ucieka. Czy było mu wstyd? Na pewno. Czy spodziewał się, że coś takiego się wydarzy zaraz po powołaniu przez Boga? Na pewno nie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg czasami nie pozwala nam przeskoczyć pewnych przeszkód? Dlaczego czasami zostawia ucznia w tej samej klasie? Co w tym dobrego, że musimy złożyć broń, wycofać się, spuścić głowę, odpuścić? Porażka na pierwszym roku studiów wiele mi dała. Dla mnie to też był wstyd. Pochodziłem z takiego domu i miałem takie nazwisko, które było dobrze rozpoznawalne tam na uczelni. I nikt się nie spodziewał, że pójdę taką drogą. I myślę, że nawet dla samego nauczyciela to było trudne pozostawić mnie na tym pierwszym roku z tego przedmiotu. Ale z czasem okazało się, że ta porażka, którą Bóg dopuścił, wiele mi dała, zaskakująco wiele. Kiedy zaczął się kolejny rok akademicki, w moim sercu zmieniła się postawa względem tej wiedzy. Zrodziła się zadziwiająca chęć zgłębienia tej tematyki. Poszedłem do czytelni tej uczelni, zobaczyłem, z jakich książek, ksiąg i komentarzy korzystają ludzie z ostatniego roku studiów. I kiedy to podglądnąłem, pobiegłem na plac kościelny 1, gdzie zakupiłem używane egzemplarze 2 z 3 tomów Biblii Poznańskiej. Jest to jedno z tłumaczeń Biblii z obszernym komentarzem. O ile komentarz teologiczny jest bardzo słaby i tendencyjny, o tyle komentarz historyczny jest wystarczający, żeby pomóc studentowi drugiego roku. I tak się zaczęło. Zacząłem poznawać tło ksiąg Nowego Testamentu, aby lepiej je zrozumieć. Czasami, kiedy sięgamy po Ewangelię, jest wiele słów, część z nich nie rozumiemy, albo nie wiemy, co znaczyła dla tamtych ludzi, bo nie potrafimy sobie wyobrazić, w jakiej żyli rzeczywistości. Więc zacząłem po raz pierwszy zdobywać wiedzę, nie dlatego, że ktoś mi kazał, ale dlatego, że było to dla mnie ciekawe. Chciałem lepiej zrozumieć tekst biblijny, znając pewne prawdy o ludziach, do których na przykład te słowa były pisane. I wtedy po raz pierwszy w życiu nauka dużej ilości teorii sprawiła mi przyjemność. Nie musiałem, tylko chciałem. I w moim sercu zrodziła się ciekawość, która przez kolejne 2 dekady, aż do dzisiaj, sprawia, że moja praca nie jest tylko wykonywaniem jakiegoś obowiązku, ale stała się przygodą poznawania Bożego Słowa. To jest naprawdę dla mnie arcyciekawe. Czasami przy moim łóżku mam takie małe krzesło, gdzie trzymam wodę, telefon, Biblię. Czasami na tym krześle leży gruba książka, encyklopedia biblijna. I tak sobie myślę, ktokolwiek by zobaczył, że przy łóżku trzymam encyklopedię, pomyślałby, no to co za człowiek. Ale gdziekolwiek otworzysz tą encyklopedię, odsłania ci się bardzo, bardzo ciekawy świat. Jest to świat, który poznaję od dekad. Naprawdę mnie to interesuje. Bóg dał mi porażkę, która wydawała się, że przegrałem. A z biegiem lat się okazało, jak to było cenne. Jak wiele to zmieniło w moim życiu, zupełnie zmieniło podejście do tych tematów. Dzisiaj teologia Nowego Testamentu jest dla mnie czymś arcyciekawym. Nikt nie musi mnie zmuszać do poznawania tych prawd. Więc jeżeli ja miałbym odpowiedzieć, co nas bardziej kształtuje, sukcesy czy porażki, to śmiało odpowiem, że porażki. Najważniejsze zmiany, których Bóg dokonał we mnie, także w moim charakterze, stało się to przez porażki. Kiedy mówiłem pierwszy swój wykład na tamtej uczelni we Wrocławiu i prowadzący zajęcia zapytał salę, która mnie wysłuchała, czy ktoś mógłby przedstawić jakieś plusy tego wykładu. Jedna osoba się zlitowała i coś wymyśliła na siłę, żeby mi nie było ostatecznie przykro. I mówię, wtedy wieczorem modliłem się, mówię, Boże, jak to, mam być pastorem, mam przemawiać do ludzi, a nie potrafię tego zrobić. Jestem z całej tej sali 40-osobowej ostatni. I Bóg znowu pozwolił, dopuścił pewną porażkę, ukształtował coś we mnie, a potem pozwolił pójść niezwykłą drogą. Aż boję się pomyśleć, co by było, gdyby mój nauczyciel zlitował się nad młodym człowiekiem albo zwrócił uwagę na moje nazwisko i dał mi to 3, powiedział, idź dalej, może inny przedmiot będzie dla ciebie najważniejszy. Aż boję się pomyśleć, co by było, gdyby zabrakło mu determinacji czy odwagi, żeby mnie zatrzymać. Pamiętam uścisk jego dłoni pod koniec drugiego roku, kiedy wybiłem się ponad innych studentów, dlatego że uczyłem się tych rzeczy nie z przymusu, ale z chęci. Co nas bardziej kształtuje? Sukcesy czy porażki? Lubimy sukcesy i chcielibyśmy je odnosić, a to jednak porażki są dzisiaj bardzo niedoceniane. Te zasady, o których mówię, to nie jest święta reguła, bo dzisiaj wśród takiego nauczania coachingowego to jest właśnie tego typu retoryka, że to na porażkach trzeba się uczyć i tak iść do przodu. Ale nie w każdym przypadku nauczyciel powinien dać 2 zamiast 3. Może na 10 przypadków w jednym albo w dwóch powinien dać to 2, a w 8 powinien dać to 3. Więc to nie jest złota zasada, którą mamy się teraz kierować w życiu. Nie zawsze porażka też was ukształtuje. Czasami niszczy człowieka. Widzimy to w świecie sportu. Czasami jedna porażka może pozamiatać całe życie. To Bóg jest mądry i wybiera, kiedy dać nam porażki, a kiedy dać nam sukcesy. I możemy mu w tym też zaufać. Wielu ludzi po porażce, zamiast się podnieść, zawalczyć o coś w lepszym stylu, tak jak było w moim przypadku, kończy karierę. Powiedz im, że porażka jest dużo lepsza dla nich niż sukces. Ale mądry nauczyciel wie, jak postąpić, albo robi to na chyby, utrafił i czasami trafi, czasami nie. Ale Bóg wie, co jest dla nas lepsze. I to w momencie życia, w którym dzisiaj każdy z nas jest. Kto jak kto, ale on wie, czy lepsza jest porażka, czy sukces. W moim przypadku porażka kosztowała mnie 1 rok. A ile kosztowała apostoła Pawła? Ile czasu trwała lekcja, która go czekała? Niektórzy bibliści mówią 10 lat, niektórzy mówią 13. Niestety wielu ludzi doktoryzuje się, próbując rozstrzygnąć, ile lat. No nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Tak czy inaczej wiemy, że było to dużo czasu. Wprost proporcjonalnie do tego, co o sobie myślał ten, który był poddany lekcji. Paweł potrzebował co najmniej 10 lat, żeby nauczyć się pewnych rzeczy. Ciekawe, w Dziejach Apostolskich to kilka wersetów, a w jego życiu to 10 lat. Zanim Paweł wrócił pod mur, żeby go przeskoczyć, mija 10 lat. Te lata spędza w rodzinnym mieście, w Tarsie. Ciekawe jest to, co Bóg mu dał przez tą porażkę. Przecież to jest szmat życia. Dlaczego aż tak mocnej lekcji potrzebował? Możemy to zaobserwować, patrząc na to, co w nim się zrodziło wiele lat później. Czego nauczył się z porażek? Mówi o tym w wielu miejscach, między innymi w 2 Liście do Koryntian, 12 rozdział. Zobaczmy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego 3-krotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Długa lekcja, 10 lat. Ale Bóg wiedział, co będzie później. Moja lekcja trwała rok i do dzisiaj za nią dziękuję. Pawła trwała o wiele dłużej. Do końca życia dziękował za ten czas Bogu. Bóg dopuścił w jego życiu porażki, różne trudności, przeciwności. Nie ze złośliwości, ale z dobroci. Był jak nauczyciel, który mówi, musisz zostać tutaj w miejscu przez pewien czas, aby móc pójść dalej. Na razie musisz zrozumieć pewne rzeczy, pewne prawdy, których zresztą Paweł miał nauczać wszystkie narody. Paweł przed nawróceniem miał 20 lat sukcesów. To sprawiło, że był człowiekiem wyniosłym. Nie dało się inaczej. Uważał się za lepszego od innych. Uważał się za kogoś, kto jeżeli za jakiekolwiek zadanie się zabierze, zrobi to lepiej niż inni. Będąc w Damaszku, jego pierwszy przystanek po nawróceniu, z pewnością myślał, że jest lepszy od Ananiasza, który mu pomagał. Będąc w Jerozolimie, pod opieką Barnaby, z pewnością myślał, że Barnaba nie dorasta mu do pięt, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, choćby o odwagę głoszenia prawdy o Chrystusie. Paweł był o wiele odważniejszy, co zresztą wykazał swoim postępowaniem w obu miastach. Ale Bóg nie pozwolił mu przeskoczyć tego muru o własnych siłach. Przygotował wieloletnią lekcję, aby Paweł przestał unosić się pychą. Lekcja trwa tak długo, jak wielka jest pycha człowieka. Tak jest w naszym życiu. Bóg dopuszcza porażkę, bo nas kocha i chce, żebyśmy nie ufali za bardzo samym sobie. Byśmy przestali unosić się pychą. Jest to jedna z ważniejszych lekcji w życiu chrześcijanina czy ucznia Chrystusa. I każdy będzie musiał zdać z tego egzamin. Może nie każdy zda, ale każdy do niego podejdzie. Bóg nie pozwoli z siebie żartować i użyje najlepszych narzędzi, by nam pomóc. A jedno z tych narzędzi to poczucie porażki czy upadek. Bolesne doświadczenie. W 8 wersecie Paweł pisze, dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Bóg dopuszcza porażki w naszym życiu, tą ścianę nie do przeskoczenia, byśmy zaczęli ufać Jego łasce. Jest to druga bardzo ważna lekcja, którą przechodzi każdy chrześcijanin, każdy uczeń Chrystusa. Nauka opierania się nie na samym sobie, ale na łasce Boga. Bóg dopuszcza porażkę, byśmy porzucili własne siły i zaufali Jego łasce. Łaska to coś, na co się nie da zasłużyć. Łaska to coś, czego nie da się kupić. Paweł wiele rzeczy w swoim życiu mógł kupić. Łaska to coś, czego nie da się załatwić przez znajomości z wpływowymi osobami, tak jak postępował na początku. Nie da się. Łaska to nie jest coś, o co trzeba błagać Boga. To jest Jego suwerenna decyzja, żeby czymś obdarzyć człowieka, a człowiek nie może na to zasłużyć w żaden sposób, ani w żaden sposób sobie tego załatwić. Paweł do tamtej chwili wszystko załatwiał własnymi siłami, jeżeli nie znajomościami, jeżeli nie pieniędzmi, jeżeli nie kontaktami, to własnym charakterem, przebojowością, determinacją, dyscypliną, ciężką pracą przez wiele lat. A teraz w ciągu 10 lat Bóg wypala w nim te sprawy, uczy go nowej postawy. Że jeżeli ma wykonać swoje powołanie, jakie dostał od Boga, nie zrobi tego powołania poprzez swoje kontakty, pieniądze, wiedzę, determinację, dyscyplinę. Zrobi to tylko i wyłącznie opierając się o to, co Bóg może zrobić. Jest to bardzo ważna lekcja, przed którą każdy uczeń Chrystusa prędzej czy później stanie. Bóg zafundował mi w ciągu 3 lat między moim 19 rokiem życia a 21 dwie te trudne lekcje. I one naprawdę wiele mi dały. Po pierwsze nauczył mnie pokory. Przed tymi lekcjami miałem bardzo wysokie mniemanie o sobie. Mówiłem wam o moim nazwisku, które było w pewnych kręgach rozpoznawane. Zaliczałem się do grupy ludzi, którzy są w pewnym sensie skazani na sukces w tym świecie. Chodziłem z zadartym nosem. Chełpiłem się. Uważałem się za lepszego od innych, także wśród moich bliskich. I dawałem to odczuć. I Bóg jako dobry nauczyciel wiedział, że kolejny sukces tylko pogorszy mój stan. Jeszcze bardziej będę myślał o sobie w samych superlatywach, tak? Nawet na studiach sobie poradziłem doskonale. Wszyscy mnie chwalą i podziwiają. Ale Bóg wiedział, że jako nauczyciel, że to jest niszczące dla mnie, że stałbym się okropnym człowiekiem, niezdolnym wykonać Jego dzieło z takimi postawami, więc zaczął dawać porażki, bardzo dotkliwe, także wizerunkowo. I ukształtował mnie zupełnie inaczej. Z człowieka chodzącego z zadartym nosem zrobił człowieka, który spuścił głowę raz na zawsze, bo zrozumiałem wtedy, że wszystko, co mam, kim jestem i cokolwiek w tym życiu uda mi się zrobić, jest zasługą Bożej łaski, a nie tego, kim jestem. Bóg wie jako nauczyciel, jak nas kształtować. Pamiętam wywiad z trenerem braci Kliczko. Trener powiedział, bracia są bardzo różni. Jeden jest jak skała, drugi jest jak glina. Jednego raz ukształtujesz i on takim jest. Drugiego musisz ciągle pilnować, żeby takim był. Z nami jest podobnie. Bóg jako trener wie, jacy jesteśmy. Niektórym trzeba lekcji pojedynczej i krótkiej, niektórym trzeba 10 lat, żeby coś ukształtować. Ale kto jak to, on wie i wybiera, czy dać ci sukces, czy dać ci porażkę. Dać to, co jest dla ciebie lepsze, żebyś wykonał swoje powołanie. Porażki uczą nas opierać się na Bogu, a nie na naszej przebojowości. Nie da się tego nauczyć przez pasmo sukcesów. To nawet świat rozumie, który nie szanuje tego, co Bóg mówi, że sukces za sukcesem musi skończyć się tragicznie. Więc Bóg dopuszcza to, co jest dla ciebie najlepsze. Może dzisiaj jesteś człowiekiem, który ma kolejny punkt w paśmie sukcesów. Dobrze jest się zatrzymać i zrozumieć, że to wcale nie jest najwspanialsza droga przez życie. Może jesteś człowiekiem, który nigdy nie odniósł żadnego sukcesu, bo uważasz, że spokojne życie jest cenniejsze niż jakieś wygórowane ambicje. Jest w tym trochę prawdy, ale tylko trochę. O tym też mówi Słowo Boże, będziemy o tym mówić za 2 tygodnie na przykładzie ucznia apostoła Pawła. A może jesteś człowiekiem, który po paśmie sukcesów wywrócił się, upadł, odniósł wielką porażkę. Prawdopodobnie to jest najwspanialszy moment w twoim życiu, najważniejszy, który najbardziej może ciebie ukształtować. Apostoł Paweł nauczył się w tych momentach, w wersecie 9 pisał, moc bowiem w słabości się doskonali, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Paweł w czasie porażki nauczył się wyjątkowej rzeczy. Zamieszkała w nim moc Chrystusa. Ta nauka przyda mu się wielokrotnie w wielu sytuacjach, przed którymi postawi go życie. Dopiero nasza słabość robi miejsce na działanie Boga. Dopóki wierzymy w siebie i uważamy, że wszystko nam się uda i że wszystko o własnych siłach, znajomościach, pieniądzach, dyscyplinie, wiedzy, nie ma tam miejsca dla Boga. Nie ma miejsca na moc Chrystusa, jest nasza moc. I Paweł tą lekcję uważał za jedną z najważniejszych w życiu, bo oto zamieszkała w nim moc Chrystusa zamiast jego własne wysiłki. Dopóki czujemy się silni, samowystarczalni, najmądrzejsi na świecie, nie prosimy Boga o pomoc. Bo po co nam Jego pomoc, jak sami ogarniamy? Dopiero w momencie, kiedy nasz świat się zawali i okazuje się, że nie mamy siły przeskoczyć kolejnego muru, dopiero wtedy mówimy: Boże, dopomóż. Więc to jest wspaniały moment w życiu, kiedy rozumiemy swoją bezsilność. Kiedy do człowieka dociera, kim tak naprawdę jest, jak jest kruchym stworzeniem, jak niewiele od niego zależy. To jest wspaniały moment w życiu. Bo dopiero wtedy robi się w nas miejsce, żeby Bóg mógł działać. Paweł później mówił: ja lubię te momenty, kiedy do mnie dociera, że nie mam siły, że nie daję rady, że nie mam dość wiedzy, dość sił, dość zdrowia, dość znajomości, żeby coś załatwić. Lubię te momenty, bo rozumiem, że potrzebuję Boga i proszę Go o pomoc. Kolejna lekcja, przez którą przechodzi każdy uczeń Chrystusa. Jednym zajmuje to rok, niektórym zajmuje to 10 lat. Jesteśmy skałą lub gliną, jak bracia Kliczko, a Bóg wie, jak nas kształtować. Więc pozwól Mu na to. Człowiek reaguje na dobre rzeczy, które Bóg mu daje, tego typu, agresją, tak? Jak Boże mogłeś dopuścić, że stało się coś takiego w moim życiu? Dlaczego porażka? Przecież tyle Cię prosiłem, żebyś dał mi sukces. I człowiek reaguje gniewem na coś, co Bóg przynosi jako dobro dla niego. Niektórych z nas to na pewno drażni, bo to jest prawda pochodząca od Boga. Świat nie chce w żaden sposób o tym słuchać. Wysłucha fragmentarycznie, tam, gdzie to, co Bóg mówi, zgadza się z tym, czego świat pragnie. Tak, to wysłucha. A czego świat pragnie? Świat pragnie sukcesów. Więc to, co tu jest powiedziane o tym, jak osiągnąć sukces, świat powie: zgadzam się. Ale na całą resztę powie: to jest nieprawda. Tak, bo to ludzkie pragnienia dyktują dzisiaj ludziom, co jest prawdą, a co nie. To, czego bardzo pragną, usprawiedliwią. To, czego nie chcą, nazwią złem. Porażki, których doświadczył Paweł, ukształtowały z niego innego człowieka. Bardzo ciekawe, Paweł się cieszy ze swojej bezsilności. Tam, gdzie zwykły człowiek przeklina, denerwuje się, Paweł się cieszył, dziękował Bogu za to, że nie domagał. Poznawaliśmy jakiś czas temu, że był schorowanym człowiekiem, tracił wzrok pod koniec życia. Z wszystkich tych doświadczeń dziękował za nie Bogu, bo jego niemoc stwarzała miejsce na to, żeby Bóg działał. Więc Paweł po 10 latach powraca pod mur, którego nie był w stanie przeskoczyć zaraz po nawróceniu, po przygodach w Damaszku i w Jerozolimie. Mamy to na kolejnym rysunku. Paweł ten mur przeskakuje. W Psalmie 18 czytamy: mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. On był gotowy go przeskoczyć wcześniej, dzięki własnej sile. Ale gdzie by zaszedł? Nie stałby się apostołem narodów. Teraz przeskoczył go dzięki mocy Boga. A co było za murem? Zrobiłem screena pewnej mapy interaktywnej, którą możecie znaleźć w internecie. Jest to życie apostoła Pawła pokazane, trzy jego podróże misyjne, ale nie tylko. Paweł dzięki mocy Boga, choć był pełen tych słabości, także fizycznych, często chorował i tak dalej, odbywa trzy podróże misyjne, zakłada wiele wspólnot. Szacuje się, że przebył drogę 30 tysięcy kilometrów pieszo lub drogą morską. Na koniec trafia, tak jak widzimy tą pomarańczową kreskę, trafia w najważniejsze w jego powołaniu miejsce, ówczesne centrum cywilizowanego świata, czyli trafia do Rzymu. Jego życie, jego doświadczenia, jego wiara jest opisana w wielu miejscach, jest udokumentowana. Dzisiaj archeolodzy odkrywają, idą tymi ścieżkami, tak zresztą powstała ta mapa, gdzie odkrycia wykopaliska wskazują, w których latach on tam był i czego dokonał. Gdyby Bóg nie dał mu lekcji pokory, gdyby nie zatrzymał go na te kilka lat, gdyby Paweł nie nauczył się wycofywać, pozostawiać swoje siły, nigdy by tych rzeczy nie dokonał. Może byłby jakimś podróżnikiem i wielkim człowiekiem w oczach innych ludzi, ale w oczach Boga byłoby to bez znaczenia. A tak dzięki tej lekcji nauczyciel wiedział, kiedy mu dać doświadczyć porażki, żeby zrobił w mocy Chrystusa wielkie rzeczy, z których nawet my dzisiaj tak mocno czerpiemy. Pod koniec swojego życia napisał list, uważany za ostatnią księgę, którą napisał. Był to drugi list do Tymoteusza. List bardzo osobisty, w którym w sumie żegna się ze swoim ukochanym uczniem Tymoteuszem. Pisze go z ostatniego przystanku, jaki było mu dane tutaj, tej podróży, która była mu dana tutaj na ziemi, czyli z Rzymu. I pisze takie słowa. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. Paweł dobiega do mety, już dni, może tygodnie dzielą go od egzekucji. Jest tego świadomy i ze spokojem przyjmuje to, że to Rzym to jego ostatni przystanek, chociaż miał plany pojechać dalej w stronę Hiszpanii. Ale ciekawe jest, do kogo pisze te słowa. Pisze te słowa do Tymoteusza, który był zupełnie innym człowiekiem. Był raczej człowiekiem, który nie miał problemów z pychą. Miał inny problem. Uważał, że w sumie to on się do niczego nie nadaje. Że jest za słaby, za młody, może za głupi, żeby cokolwiek zrobić w sprawach ważnych dla Boga. I co ciekawe, Paweł bierze go pod swoje skrzydła i uczy go nowego podejścia do tych spraw. I o tym będziemy, jeżeli Bóg pozwoli, mówić za 2 tygodnie. Będzie to słowo do tych z nas, którzy uważają, że posiadać większe ambicje nie jest niczym koniecznym tutaj na ziemi. O tym posłuchamy za 2 tygodnie. Serdecznie was zapraszam.